wołanie do tego bycia szamanem jest tak silne, że jest wręcz po prostu nie do odparcia. To jest tak, jakby było, tak? No nie można było nic zrobić innego, jak się tylko temu poddać. Jest to tak bardzo intensywne doświadczenie. Szanowni Państwo, ale też są innego rodzaju sny, które może nie są przez Junga zakwalifikowane do snów aż tak ważnych, ale moim zdaniem są snami bardzo istotnymi, ponieważ są to sny osób, które wiedzą, że umrą. Sny osób, które szykują się na śmierć. Co się pojawia w tych snach? Te sny z pozoru są bardzo podobne do snów przeciętnego człowieka. Są w takim samym stopniu symboliczne i archetypiczne jak każdego innego z nas. Natomiast bardzo często symbole, które się tam pojawiają, no, są symbolami dosyć niespotykanymi. Bardzo często w tego typu snach pojawiają się sny, są w snach kamienie szlachetne, najczęściej diamenty. Dlatego, że kamienie szlachetne, diamenty, symbolizują pewnego rodzaju jaźń, pewną głębię, pewną duszę, która jest niepodzielna, takie nasze jądro. I to się dosyć często pojawia w tych snach, częściej niż u osób, które nie szykują się, można byłoby powiedzieć, na spotkanie ze śmiercią. Dalej. Pojawiają się bardzo często w tych snach motyw zaślubin ze śmiercią. Pojawia się w nich motyw podróży z grupą ludzi, przechodzenie przez most i rozdzielania żywiołów. Pojawia się także w tych snach ofiarowanie swojego ciała, a także jego mumifikacja. To są takie cechy, które nie są typowe dla cech osób, no, przeciętnego śniącego. Dlaczego to się wszystko pojawia? Dlatego, że zdaniem badaczy te sny przygotowują do pewnego rodzaju przemiany. Może też się w nich pojawić takie, mogą się pojawić wątki, które będą podsumowywały dotychczasowe życie, dotychczasowy dorobek. Więc mi się wydaje, że warto jest też na to zwrócić uwagę, bo są to mądre i dosyć istotne w naszym życiu sny. Natomiast co jest dosyć też ciekawe, to już tak trochę na marginesie, jest tak, że te sny generalnie są zgodne z religią, którą wyznajemy, tak? Więc jeżeli będziemy buddystami, to w naszych snach będą się pojawiały sny o śmierci związane z buddyzmem, a jeżeli, nie wiem, katolikami, to z katolicyzmem, na przykład. Dobrze. Sam w naszych snach, szanowni Państwo, to jak my się sami przedstawiamy w tych snach, generalnie według Junga i jungistów jest zgodne z tym, jak sami siebie odbieramy w rzeczywistości. Bardzo rzadko dzieje się tak, żeby nasze ego z rzeczywistości w snach stawało się przedmiotem lub zwierzęciem. To są bardzo rzadkie przypadki. Ja sam mam wynotowane dwa przypadki. Jeden to był przypadek kobiety uzależnionej od narkotyków, której w trakcie snu śniło się, że jest kwiatem, który może chodzić. A drugi to był przypadek kobiety właśnie przed psychozą i jej się śniło, że jest wazonem. Są bardzo rzadkie tego typu sny, natomiast najczęściej w snach jednak się identyfikujemy z postaciami ludzkimi. I sposoby, w jakie my sobie radzimy z problemami w snach, są bardzo często podobne do sposobów, w jakich sobie radzimy w rzeczywistości. Co jest bardzo fajne i bardzo ważne też, dlatego że same sny jako takie nie podlegają ocenie. My nie mamy wpływu na to, co nam się śni. Tak? Więc jeżeli nas ktoś się z Państwa budzi rano z poczuciem winy, że coś tam się śniło, co się śnić nie powinno, albo nie chciałoby się, żeby się śniło, no to, Szanowni Państwo, no nie mamy na to wpływu, tak, co nam się śni. Ale to jest o tyle ważne, że poprzez to może nas sen zwrócić na rozpatrywanie pewnego rodzaju innych możliwości, pokazać nam inne spojrzenie na daną sytuację. No, przykład mężczyzny, który, nie wiem, któremu się spodobała inna kobieta. Taki sen może być dla niego oznaką, co w takim razie w moim związku jest nie tak, co szwankuje, co być może powinienem ulepszyć, naprawić, żeby ten związek funkcjonował tak jak dawniej. To był Jung. Kolejny z teoretyków, z badaczy, Adler. Adler jest generalnie, szanowni Państwo, psychologiem wiązany z pojęciem kompleksu niższości. Mówi o takiej dosyć istotnej rzeczy, że jeżeli na co dzień uważamy się za osobę, która ma wysokie poczucie własnej wartości, to w snach nigdy nam się nie będzie śniło, że jesteśmy osobą niskiej wartości. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą, która na co dzień ma poczucie niskiej wartości, no nigdy nam się nie będzie śniło, że jesteśmy niżej, może nam się śnić tylko wyżej. Tak? Stąd bardzo często u osób, które mają właśnie poczucie niskiej wartości, będzie się śniło wzbijanie w powietrze. Szanowni Państwo, to jest ruch od dołu do góry. Wzlatuje, tak? Patrzę się, nabieram władzę, mogę się spojrzeć na coś z lotu ptaka. A u osób, które mają wysokie poczucie własnej wartości, natomiast boją się, że ona może zostać przez coś naruszone, będzie się bardzo często pojawiał motyw spadania, tak? I lęku przed spadaniem, tak? Że to poczucie obawy, że to poczucie własnej wartości może zostać wystawione na szwank. To było trochę teorii, szanowni Państwo, takim, znaczy teorii. Natomiast teraz co wskazują badania? Bo tutaj oprócz tego, że Jung, że Adler, że Freud mieli swoje teorie na temat snów, to jest jedno, ale wypadałoby pewne rzeczy zweryfikować empirycznie. I tego się podjął pan Hall, który, szanowni Państwo, zebrał około 50 tysięcy snów, które wszystkie przeanalizował i wyciągnął z nich różnego rodzaju dane statystyczne. Wszystkie te sny, to tak tylko nadmienię Państwu, że były opowiadane i zapisywane przez osoby, które nigdy nie uczestniczyły w psychoterapii. I co Hall mówił? Hall mówił, że po pierwsze, nigdy nie powinniśmy interpretować pojedynczego snu. Pojedynczy sen nam mało powie. Hall mówił, że prowadźmy dzienniki snów. Dopiero ciągi snów, serie, wskażą nam, kim tak naprawdę jesteśmy i jaka jest nasza droga. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Hall pokazuje, że w snach można wyróżnić pewne stałe elementy. I on tutaj mówi o stałości absolutnej i o pewnej względnej zgodności. Na przykład stałym elementem w snach jest proporcja postaci męskich do postaci żeńskich. Zaraz podam, jakie to są wskaźniki. Zgodność względna natomiast to jest to, że bardzo często w naszych snach pojawiają się pewne elementy, które są częstsze niż inne. Na przykład ktoś częściej śni, nie wiem, o lodówkach niż o pralkach. No to może trochę taki przykład abstrakcyjny, ale jest to ta zgodność względna. Ona jest dosyć częsta. I co Hall mówił? Po pierwsze, że w snach, co jest dosyć charakterystyczne, najczęściej sceneria jest typowa, tak? Czyli śnią nam się takie rzeczy, które widzimy na co dzień. Natomiast egzotyczne, dziwne miejsca są bardzo rzadkie. To jest raz. Dwa. W 15 na 100 snów śniący jest z reguły w jakimś środku transportu. Tak? Czyli na każdy 100 snów w 15 będziemy podróżować. Przy czym według Hola, tak jak on to interpretuje, ten ruch może pokazywać, w jaki sposób radzimy sobie ze swoimi ambicjami, postępami, ze swoimi popędami. Na przykład, jeżeli ktoś śni, że ma problem w kierowaniu samochodem, tak, to może oznaczać, że taka osoba ma problem z kierowaniem swoimi popędami w życiu, albo na przykład z podążaniem dalej wybraną przez siebie ścieżką życiową. Wiele snów przedstawia, szanowni Państwo, nasze codzienne scenerie, tak? Czyli nie ma tam właśnie jakichś takich egzotycznych miejsc, ale też nie ma egzotycznych zajęć. Generalnie w snach raczej śnimy o rzeczach, o czynnościach przyjemnych, niż o czynnościach, które w nas wywołują nudę lub jakąś niechęć, tak? Czyli częściej na przykład będziemy śnić, że podróżujemy, niż że myjemy podłogę, innymi słowy mówiąc. 4 na 10 osób w naszych snach to osoby nieznajome. 6 na 10 są to osoby znajome, przy czym te osoby nieznajome najczęściej są interpretowane jako nieznane części naszych samych. Uwaga! Jeżeli w snach pojawia się więcej niż średnio 4 osoby na 10 nieznajome, albo na przykład głównie same nieznajome osoby, to może to świadczyć o poczuciu wyobcowania, o poczuciu samotności. Dalej. W snach, szanowni Państwo, kobiety są bardziej bierne niż mężczyźni. Czyli na przykład kobiety częściej śnią o tym, że patrzą, siedzą, mówią, stoją, a mężczyźni o tym, że biegają, pływają, strzelają, prowadzą samochód. Dalej, w snach mężczyzn, co jest bardzo charakterystyczne, na dwie postacie męskie występuje jedna postać kobieca. U kobiet występuje zawsze jeden na jeden. I szanowni Państwo, co jest bardzo ciekawe, te proporcje ustalają się już w wieku 6 lat. To już mamy od 6 roku życia takie proporcje w naszych snach. Dalej, Sny mężczyzn wyrażają więcej agresji skierowanej do innych mężczyzn niż do kobiet. Natomiast kobiety swoją agresję dzielą mniej więcej porówno w swoich snach. Dalej. Mężczyźni częściej niż kobiety mają sny o charakterze seksualnym, natomiast u kobiet częściej występuje rodzina. Tak dla odmiany. W snach mężczyzn częściej pojawiają się nieznajome osoby, w snach kobiet częściej bliscy. W około 40 roku życia, szanowni państwo, kiedy zaczyna się tak zwany kryzys, tak, w wieku lat 40, bardzo często zaczynają się pojawiać sny, w które powracamy do wątku z okresu dzieciństwa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie podsumowujemy ten okres. I te sny są częstsze u 40-latków niż u osób, które mają lat 30. Dziewczynki i kobiety w swoich snach częściej wyrażają społeczne zachowania. Chłopcy mniej, czyli na przykład dziewczynki częściej ze snów będą opisywały czyjąś twarz, jakieś emocje, jak ktoś wyglądał. Natomiast chłopcy będą opisywali, no szybko się ruszaliśmy, było mocno, tak? Czyli chłopcy będą bardziej właśnie zwracali uwagę na szybkość, na intensywność. Sny dziewczynek są zazwyczaj weselsze niż sny chłopców i więcej jest w nich takich zdarzeń o charakterze towarzyskim. Co jest jeszcze dosyć ciekawe, uwaga, uwaga, dziewczynki częściej śnią o małych zwierzętach i zwierzątkach domowych, natomiast panowie częściej śnią o zwierzętach dzikich. I co jest dosyć ciekawe, szanowni państwo, jak dziecko jest małe, to około 61% snów zawiera postać zwierzęcą. Kiedy dziecko dorasta, czyli gdzieś ma powyżej, jest w granicach 5-7 lat, to już ta liczba snów spada do 36%. Natomiast u dorosłych ta liczba wynosi około 8%. I co jest dosyć ważne, że jeżeli powyżej tego wieku, czy powyżej wieku 7 lat, w snach nam się bardzo często pojawiają zwierzęta, może to oznaczać, że mamy mniejsze doświadczenie społeczne niż inne osoby. Tak, to jest raz. A dwa, że możemy łatwiej ulegać naszym impulsom popędowym, być bardziej impulsywni niż inne osoby, bo gdzieś mówimy o takiej zwierzęcej części natury. Uwaga! W co trzecim śnie dziecko jest atakowane lub ścigane. Więc jeżeli państwo macie dziecko i to dziecko dosyć często mówi o tym, że w śnie to się goni, ściga i tak dalej, nie przejmujcie się. To jest rozwojowe. Także tu się nie ma czym za bardzo obawiać. Więc można byłoby powiedzieć, że sny według Hola, który też właśnie zinterpretował je wszystkie i przeliczył statystycznie, bardziej pokazują nasze trudności i problemy niż radości i sukcesy. Dlaczego? Dlatego, że z reguły sukces nie wyzwala w nas tyle napięcia, co właśnie strach przed porażką, co niepokoju. Dlatego też Hall wysnuwa taką hipotezę, że zadaniem snów jest właśnie pomóc nam w radzeniu sobie z pewnego rodzaju problemami. Także to jest główna jego zaleta. Same sny, jeżeli je badać w laboratorium, a tych laboratoriów i badań było dostatecznie wiele, no też wykazują dosyć charakterystyczne i ciekawe prawidłowości. Po pierwsze, samą głębokość snu można mierzyć na czterostopniowej skali, gdzie 1 to będzie najmniej głęboki sen, a 4 to będzie najbardziej głęboki sen. Sny, które mamy, tak zwane sny w fazie szybkich, w fazie ruchów, tak, szybkich ruchów gałki ocznej, to są sny w tej pierwszej, najpłytszej fazie, w fazie pierwszej. I każdej nocy my przechodzimy, szanowni państwo, przez tę fazę od 1 do 4, od 4 do 6 razy. Każdy cykl trwa 90 minut. I za pierwszym razem, kiedy mamy te sny w fazie REM, one trwają od 5 do 10 minut. W miarę upływu czasu, w miarę powtarzalności fazy, te sny mogą się nawet rozciągnąć do 30 minut. Co jest dosyć ważne, i to też pewnie państwo znacie z doświadczenia, my w snach generalnie potrafimy świetnie reagować na pewne dźwięki, a inne kompletnie ignorować. Przykład matki, tak? Matka, jak dziecko w nocy zapłacze, to matka się zrywa. Ale to, że sąsiadowi alarm wyje, nie ruszy. Tak? To jest jakby zupełnie inna bajka, natomiast to jest bardzo ciekawe. I co jest dosyć tutaj jeszcze takiego istotnego, że my z biegiem czasu śnimy coraz mniej. Ten czas śnienia, on się ustala u osoby dorosłej na około 18-33%. Natomiast w dzieciństwie ten sen REM, ten sen w fazie tych szybkich ruchów gałki ocznej, to jest około 50% czasu. Samo dziecko, jak się rodzi, ma mało tego, zanim się jeszcze narodzi, jak jest w brzuchu matki, to już śni od 6 miesiąca, kiedy jest płodem, już wtedy zaczyna śnić. Już wtedy, szanowni Państwo, zaczynamy śnić. Pomiędzy tymi fazami, pomiędzy tymi snami w fazie REM, mogą się także pojawiać inne sny. Właściwie może tutaj złe określenie, nie sny, ale też pojawiają się innego rodzaju wyobrażenia, które już nie są takie intensywne i tak emocjonalne jak te sny w fazie REM, ale na przykład mogą dotyczyć pewnych, nie wiem, wspomnień z dnia codziennego, które nie budzą w nas żadnej emocji. I ten sam typ snu jest obserwowalny u zwierząt. Tak? Czyli na przykład jak Państwo macie psa, nieraz Państwo widzicie, że pies przez sen warczy czy szczeka. Tak? To jest ten sen, który jest związany właśnie z fazą nie REM. Dalej. Badamy, szanowni Państwo, czy faktycznie te bodźce zewnętrzne mają wpływ na sny, czy nie. No i co się okazało? Okazało się, że owszem, to, co się dzieje na zewnątrz, pojawia się w snach, ale jest ono w sposób zmodyfikowany na tyle, żeby było dla nas istotne. Czyli na przykład robiono eksperyment, w którym osobie śpiącej wkładano do ręki świece. Nie były zapalone, nie będę Państwa tutaj straszył. No i co się takiej osobie na przykład śniło? A takiej osobie się na przykład śniło, że idzie grać w golfa i ma ze sobą kij do golfa. Albo na przykład śniło jej się, że idzie na siłownię i to są ciężarki. Tak? Robiono inny eksperyment, żeby sprawdzić, że może, no może jednak tak nie jest. Chciano to obalić. I taką osobę poddawano w nocy kilku różnego rodzaju bodźcom. Czyli na przykład najpierw, jak spała ta osoba, leciał na nią strumień zimnego powietrza. Potem był jakiś głęboki dźwięk. Potem było coś jeszcze innego, coś innego. I kiedy ta osoba się obudziła i miała opowiedzieć sen, okazało się, że sekwencja pojawiania się tych doznań była identyczna jak to, co się działo na zewnątrz. Jednak oczywiście to było wszystko przetworzone, tak? Więc na przykład jak był podmuch zimnego powietrza, no to na przykład takiej osobie mogło się śnić, nie wiem, że idzie do lodówki. Na przykład. No tutaj miała jakieś problemy z jedzeniem. Dalej. Same sny, jeżeli popatrzymy się na ich cykl w ciągu nocy, też mają swojego rodzaju dynamikę. Na samym początku nasze sny zajmują się aktualnymi przeżyciami. Później w tych naszych snach pojawia się powrót do dzieciństwa, po to, żeby na samym końcu znowu wrócić do tu i do teraz. Stąd też kolejna hipoteza, która też potwierdza te wcześniejsze, o których mówiłem, że sny mają nam pomóc w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Mało tego, okazało się, szanowni Państwo, że nasze sny są do siebie bardzo generalnie, jeżeli tak patrzymy się na ciągi, dosyć podobne i one się zmieniają dopiero wtedy, kiedy coś istotnego zmieni się w naszym życiu, kiedy my coś istotnego w naszym życiu zmienimy. Jeszcze, żeby było ciekawiej, robiono badania na osobach, które chorują na depresję. Takie osoby, kiedy zasypiały, wchodziły w fazę REM, wybudzano. Tak, po to, żeby nie śniły. I co się okazało? U ponad połowy z nich depresja przeszła, kiedy wybudzano je w fazie śnienia. Co trochę stoi w sprzeczności z taką obiegową opinią, że jak nie będziemy śnić, tak, to pewnie sfiksujemy, mówiąc kolokwialnie. Owszem, kiedy nie śpimy, kiedy nie mamy tych snów, jesteśmy pozbawieni tych snów w fazie REM, pojawiają się różnego rodzaju trudne impulsy, łatwiej też im się dochodzi, łatwiej im dochodzi do naszego ego, do naszej świadomości. Natomiast nie jest to żaden taki proces specjalnie silny, który mógłby nas dosyć mocno zdekompensować. Robiono jeszcze inne badania i szanowni Państwo, też pewnie znacie to z własnego doświadczenia, że są dwa rodzaje ludzi. Jeden rodzaj osób to są takie osoby, które kładą się spać i wstają. Dla nich sen mógłby nie istnieć. Drugie osoby to są takie osoby, które się kładą spać i śpią. I śpią i w ogóle mogłyby spać. I co wykazują badania? Zaraz się Państwo dowiecie prawdy o sobie. Że osoby, które mało śpią, to są osoby łagodne, efektywne, mają skłonność do radzenia sobie ze stresem poprzez zaprzeczanie, zachowywanie ciągłej aktywności. To są takie osoby bardzo praktyczne. Natomiast osoby, które długo śpią, to są osoby, które należą do grupy osób zamartwiających się. Są generalnie osobami lękliwymi, depresyjnymi, ale uwaga, uwaga, są bardziej kreatywni niż reszta społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że w ich snach pojawia się taki świat, którego nie mają w rzeczywistości i oni ten sen, te sny, tę jakby rzeczywistość senną przenoszą w realność. Także, szanowni państwo, już wiecie, co jest wam pisane. Mało tego, osoby, które pamiętają swoje sny, na przykład robią większe postępy w terapii. I nie tylko psychologicznie, szanowni państwo, bo się okazało, że na przykład osoby, które mają problemy z wymową, w trakcie terapii logopedycznej zwiększa im się liczba snów kolorowych, takich z większą liczbą emocji, akcji. Także, szanowni państwo, to wszystko jest odbicie w snach. I teraz to, co ja chciałem państwu pokazać, mamy jeszcze o matką. To już kończąc, my tutaj w instytucie mamy coś, to prowadzimy coś takiego, co się nazywa terapia w piaskownicy. I bardzo często jest tak, że to, ta dynamika snów odbija się właśnie w piasku. I coś się nam nie chce pokazać. Spróbujemy jeszcze raz. O, ja państwu pokażę, jak dzieci bardzo często przy pomocy symboli przenoszą swoje różnego rodzaju fantazje także w piasek. Tutaj na samym początku pokażę państwu zdjęcie dziewczynki, która miała lat 12, została napadnięta. Tak? Okazało się, że zakochała się w niewłaściwym chłopaku, tamta dziewczyna się na nią wkurzyła i pobiła razem z koleżankami. I to było dosyć mocne pobicie. Dziecko wylądowało w szpitalu. Szanowni państwo, co dziecko buduje, co pokazuje? Nie wiem, czy tu państwo widzicie. Tutaj jest wojsko, tutaj jest ktoś, tu jest jeździec na koniu. Proszę bardzo.
Ona miała do wyboru zabawki.
Tak, ona miała do wyboru zabawki, może korzystać ze wszystkiego. I ona do mnie opisuje, i ona mówi do mnie tak, to jest świat po apokalipsie. Tu nie ma dobra, tu nie ma zła. Kolejną rzecz, którą zbudowała na kolejnej sesji, było jeszcze bardziej, moim zdaniem, dojmujące. Tu są dwa samochody, które, tak, wpadają na siebie. Tu stoi obok jedna figura, tam leży jeszcze ktoś. I on mówi, to jest człowiek, który przechodzi, widzi wypadek, ale on nic nie zrobi, bo i po co? Jej też nikt nie udzielił pomocy w momencie, kiedy była bita przez te inne osoby. Tam jest jeszcze jakaś postać diabła, także dosyć takie trudne. Tutaj coś, co na przykład, dlaczego ja to pokazuję? Dlatego, że bardzo często symbolika snów jest bardzo podobna do symboliki, którą dzieci pokazują w piasku, więc chciałbym państwu to trochę też zilustrować. Tu jest dziewczynki, która miała depresję i ona tutaj robi w piaskownicy dwa światy. I mówi, jeden świat to jest szczęśliwy i tam się wszyscy bawią, to jest ten po prawej i wszyscy są ze sobą blisko, a drugi to jest taki świat, gdzie jest walka, gdzie jest niemiło i nieprzyjemnie. Te dwa światy w ogóle o sobie nie wiedzą. To jest takie bardzo, szanowni państwo, pasujące do dynamiki przeżywania depresji. Ale już po którejś tam sesji, kiedy zaczęła wychodzić, pojawiają się symbole życia. Młyn, który jest taką energią, tak? Drzewa. Pojawia się pośrodku jezioro, takiej czystej wody, co było bardzo ciekawe. Pojawiają się nawet interakcje. Było bardzo fajną rzeczą. Tutaj już to już było pod sam koniec, były zwierzątka, także dalej. Zaburzenia zachowania. Tutaj właśnie był chłopiec, który trafił też do szpitala. Dosyć agresywnym dzieckiem, mówiąc to tak pokrótce. I co on na samym końcu, to był to jest ostatni obraz, który on zrobił w piaskownicy, bo tych obrazów zrobił około 10. Zbudował, to też on wiedział, miał świadomość, że to jest ostatnia sesja, mówi, to jest schronisko. Tutaj są zwierzęta, które czekają, aż się ktoś nimi zaopiekuje. Tak? I sobie myślę, że jak na ostatnie spotkanie z osobą, z którą się widział mniej więcej przez trzy miesiące, tydzień w tydzień, no to też pokazuje taki swój niepokój, kto się mną teraz zajmie. Tak? W sposób bardzo symboliczny, ale jak omówiłem z nim, to on mówi, wie pan, ale tu zaraz ktoś przyjdzie, ktoś weźmie te psy. One znajdą właściciela. To był taki mimo wszystko dosyć pozytywny obraz. I na samym końcu to, co jest dosyć też ciekawe, wypadek komunikacyjny. Chłopiec lat 7 uczestniczył wraz z bratem i matką w wypadku samochodowym i co tu było dosyć charakterystyczne, w trakcie tego wypadku samochodowego dziecko widziało, jak matka zaczęła się palić. Tutaj na pierwszy rzut oka było, bo jakby obraz był widziany z tej strony, gdzie jest napisany wypadek, nie było widać tego, co się dzieje na samym dole, więc wydawało się, że jest to naturalna scenka. Natomiast dalej tu się okazywało, że na dole leżą dwie martwe postacie. Tak? On to bardzo mocno przeżywał. Na kolejnej sesji tu była scena walki. Tak, gdzieś tam się ktoś ze sobą bił, strzelali do siebie i tym podobne. I każda z tych postaci miała pewnego rodzaju właściwości. Ten dzieciak przypisywał właściwości tym postaciom. I tam w samym rogu, nie wiem czy Państwo widzicie, postać z takimi rudymi włosami. I to była jedyna figurka, co do której dziecko nie potrafiło powiedzieć, dlaczego ją wybrało. Mówi, no bo tak. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest za figurka. To jest figurka z komiksu, to jest Ghost Rider. A Ghost Rider w komiksach to jest postać kierowcy, który ginie w wypadku samochodowym poprzez spalenie. Dziecko jakby nie wiedząc, na poziomie też nieświadomym archetypu, wybiera figurkę, która przedstawia to, jak ono się czuło, kiedy ta matka zaczęła, kiedy on widział, jak się matka zaczęła palić. O, tam jest jeszcze ta postać, takie rude włosy charakterystyczne. Tutaj wydawało się, że rzeczy mają się ku lepszemu, zaczął się pojawiać las, wszystko fajnie, kiedy dziecko mówi, ale to jest trujący las, tam nie można wejść. I na kolejnej sesji pojawił się las, ale już po środku pojawiła się taka tama, pojawiła się matka opiekująca się dzieckiem. Już wszystko było fajnie, było miło, terapeuta się cieszył, kiedy dziecko dostawia kościu trupa. Szanowni Państwo, paradoksalnie jest to bardzo dobry znak, okazuje się. Kościotrup w wielu też kulturach, nie tylko w naszych, oznacza rozpoczynający się proces zdrowienia, wychodzenia z choroby. Tak? I już później faktycznie te obrazy, tak jak tutaj była matka, dziecko, był piękny las, wszystko było fajnie, faktycznie tak dziecko wyszło z tego. Także o, to chyba tyle, co chciałem Państwu powiedzieć i przekazać. Wiem, że dużo i ja szybko mówię. I coś, no jakby na koniec powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, której nie mówiłem. Istnieje taka koncepcja, nie wiem czy Państwo wiecie, że myślimy 24 godziny na dobę. Tylko ta noc to jest ten moment, kiedy mamy wyłączone wszelkiego rodzaju bodźce zewnętrzne i możemy się skupić na tym, co jest w nas. Więc ja życzę, żebyśmy mieli jak najlepszy dostęp do nas samych, do naszych marzeń i do naszych fantazji. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.